Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Furorę zrobił pan tym tabletem, na którym podpisywano umowy z beneficjentami, szpitalami, Wyższą Szkołą Medyczną. A kiedy taka elektronika wkroczy do całej medycyny, polskiej medycyny?
Już to robimy, to znaczy projekt e-recepta, który działa, gdzie było 1000 obaw dotyczących tego, czy starsi pacjenci na przykład będą w stanie korzystać z tych rozwiązań. No, okazuje się, że ponad połowa pacjentów korzystających z recepty to są pacjenci starsi. To jest bezpieczeństwo pacjenta, to jest możliwość sprawdzenia, co który lekarz zapisał, żeby nie dublować leków. To jest też możliwość kontroli na przykład u osób, które zapominają, żeby wykupić leki, czy wykupiły te leki. W związku z tym to trudno opisać korzyści, które z tego tytułu ma pacjent.
Ale jeszcze tego w Białymstoku nie ma na przykład.
W Białymstoku jeszcze nie, ale już od stycznia Białystok będzie mógł przystąpić do tej sieci e-recepty i będzie mógł mieć ją w tych aptekach i w tych przychodniach, które będą chciały zainstalować sobie odpowiednie oprogramowanie, które zresztą jest bardzo proste i przyjazne, sprawdzałem praktycznie. Oczywiście od grudnia wchodzą e-zwolnienia i to też oczywiście rodzi wiele obaw, szczególnie u lekarzy, że przecież to będzie jakieś obciążenie. Ja tylko przypomnę, że z danych, które są wszędzie na świecie, takie e-zwolnienie daje oszczędność ogromną czasu, bo wszystkie dane pacjenta, które ja pamiętam, jak wypisywałem sam zwolnienia, to tam trzeba było i PESEL, i NIP, i pracodawcy, i pacjenta. Myliło mi się to wszystko, źle liczyłem daty, godziny, dni. A tutaj jest to wypełniane automatycznie, w związku z tym nie musimy o tym już myśleć. Mało tego, to zwolnienie jest natychmiast u pracodawcy, natychmiast w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nie zgubimy tego papieru, nie trzeba wracać, poprawiać. No to są tak naprawdę same korzyści. A mało tego, dzięki tej ustawie, którą wprowadziliśmy asystentów medycznych, to nie lekarz będzie musiał to robić. I wreszcie to jest ogromny kolejny krok, żeby unormować ten system w Polsce, bo to powinien wykonywać asystent medyczny, sekretarka medyczna i w imieniu na rzecz lekarza po prostu podpisać to swoim własnym podpisem elektronicznym. Więc to jest też oszczędność choćby godzin. W niektórych krajach to mówi się o tym, że to nawet jest godzina dziennie, jak nie więcej.
Był pan na inauguracji w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Podpisywał pan umowę z Wyższą Szkołą Medyczną na dokształcanie personelu. Ale cóż z tego, że będziemy kształcili więcej, jak masa ludzi jednak wyjeżdża z Polski. To jak ten problem załatwić? Bo kadry medyczne nam się w sposób ewidentny starzeją.
No więc tutaj już działamy w tym właśnie zakresie. Choćby poprawiając warunki pracy, choćby poprawiając warunki płacy, co jest oczywiście nie bez znaczenia. Również wprowadziliśmy dla rezydentów ten tak zwany bon patriotyczny, czyli jeżeli chcą uzyskać podwyżkę wynagrodzenia rezydenckiego, to deklarują, że te 2 lata z 5 będą w Polsce pracowali. Czy wprowadzamy te granty wsparcie na starcie dla pielęgniarek i położnych, gdzie pierwsze 2 lata pracy w Polsce mogą dostać stypendium dodatkowe 1000 zł miesięcznie, co nie jest również bez znaczenia. I pierwsze już jaskółki widać, to znaczy zmniejszyła się liczba wystąpień lekarzy o dokumenty umożliwiające pracę za granicą oraz zwiększyła się liczba pielęgniarek pracujących w systemie. To działa, ale no nie naprawimy tego systemu w rok, który był no tak naprawdę zabagniony przez lat blisko 10.
Bo ja nie mogę zrozumieć, dlaczego w szpitalach są tak duże rozpiętości płac pomiędzy specjalistami, a tym personelem, bez którego normalnie szpital nie może funkcjonować. To tutaj nie można jakoś poprawić tego systemu?
No poprawiamy również tutaj, bo poprawiamy choćby te płace specjalistów, lekarzy, płace pielęgniarek, ale również zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, którą podpisał pan prezydent teraz dla zawodów niemedycznych, gdzie oni mają też swoje widełki, gdzie pierwszy raz te zawody w ogóle zostały wprowadzone do tego katalogu. Do tej pory nikt o tym nie myślał, że sekretarka jest przecież i uczestniczy w leczeniu pacjenta, ale z drugiej strony ja przypominam, no minister zdrowia nie jest pracodawcą. Minister zdrowia jest tylko osobą, która ma dbać, żeby ten system funkcjonował.
Stąd pytanie o poprawę systemu.
A płace w danym szpitalu, płace w danym zakładzie pracy, no reguluje jednak dyrektor i on wie, na ile może pozwolić sobie na zmianę finansowania. Ale proponuję zajrzeć do wypowiedzi na przykład dyrektora Szpitala Klinicznego Łódzkiego czy Gdańskiego, gdzie dzięki tym regulacjom, które ja wprowadziłem dla rezydentów, czyli 2 dyżury płatne z budżetu państwa uwolniło się kilka milionów złotych w szpitalach, bo do tej pory musiały wydać to z własnej kieszeni. Te pieniądze na przykład dyrektor, pan profesor Ptaszyński Łódzkiego Szpitala Klinicznego zadeklarował publicznie w prasie, że przeznaczy właśnie na podwyżki dla tych zawodów, które do tej pory jeszcze tych podwyżek nie miały, czyli właśnie dla personelu, który pomaga w sprzątaniu, czy dla sekretarek, czy dla diagnostów, czy dla techników. No to kilka milionów w szpitalu to jest całkiem przyzwoita kwota.
Oby więcej takich dyrektorów.
No, namawiam do tego, bo oczywiście to dotyczy w największym stopniu tam, gdzie jest dużo rezydentów, ale plan też i intencja moja jest taka, żeby rezydenci w pewnym momencie pracowali również część swojej specjalizacji w szpitalach takich powiatowych, blisko pacjenta, gdzie nagromadzenie szkolących się nie jest nadmierne w stosunku do tych, którzy szkolą.
Niedawno przeczytałem taką statystykę, że nasi emeryci bardzo się zadłużają. Ponad 7 miliardów długów mają ci, którzy mają 64+, i większość z tego zadłużenia wydają na leczenie, na rehabilitację. Pytanie, czy podwyższać emeryturę, czy lepiej dobawić, że tak powiem, służbę zdrowia, jak to się mówi na Podlasiu, po to, żeby taniej wykupić te zabiegi i móc je zaoferować właśnie starszym ludziom, żeby się nie zadłużali.
To zadłużenie wynika z wielu czynników. Jeżeli popatrzymy na strukturę wydatków farmakoterapii, to ogromnym punktem są tak zwane suplementy diety. I bardzo często zjawisko wygląda też tak, że wydajemy duże pieniądze w aptekach na suplementy diety, które nie mają żadnego udowodnionego ewidentnie działania prozdrowotnego, nie mają badań klinicznych, nie przechodzą tych wszystkich procedur, które przechodzą leki, a nie starcza tym ludziom później pieniędzy na tak naprawdę te leki, które na pewno działają. To jest jeden aspekt. Oczywiście drugi aspekt to jest rehabilitacja i fizjoterapia. I w Polsce ten system musimy zmienić. Pracujemy z samorządem fizjoterapeutów po to, żeby wprowadzić najpierw pilot, a potem mechanizm taki, który zresztą funkcjonuje w wielu krajach. Jeżeli prywatnie idziemy do fizjoterapeuty z bolącym krzyżem przysłowiowo, no to przecież nie trafiamy najpierw do lekarza po skierowanie, tylko po prostu idziemy, żeby fizjoterapeuta nam pomógł. U nas w systemie publicznym nadal potrzebne jest to skierowanie, więc chcielibyśmy zrobić taki pilotaż. Czy te takie najczęstsze powody odwiedzania z jednej strony lekarzy specjalistów, potem fizjoterapii, potem 10 obowiązkowych wizyt, nie zmienić w bardziej racjonalny model, to znaczy tyle wizyt, ile potrzeba. Takie terapie, jakie potrzeba. I z najprostszymi rzeczami, ale najbardziej dolegliwymi, być może bezpośrednio do fizjoterapeuty. To pozwoli no jednak zmienić troszeczkę obraz rehabilitacji i fizjoterapii. Trzeba przyjrzeć się tak zwanym turnusom rehabilitacyjnym, które tak naprawdę no nie pomagają w takim stopniu jak ciągła fizjoterapia. Być może z turnusu dwutygodniowego powinniśmy przekierować środki na dłuższą, ale wizytę raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie, a pacjent mógłby dalej wykonywać w domu te pewne ćwiczenia. Ten system jest bardzo już wiekowy w Polsce i powinniśmy go tak naprawdę zmodernizować.
I na zakończenie pytanie o sieć. Jak pan to podsumowuje, czy trzeba wprowadzać modyfikacje?
Modyfikacje zawsze będzie trzeba wprowadzać, to jest jasne, dlatego że nie ma modelu, który byłby idealny, natomiast sieć na pewno zabezpieczyła świadczenia i na pewno jest to kierunek, który jest w Europie powszechny, to znaczy stawka globalna dla danego szpitala, żeby zarządzał nią sam. Najlepiej wie, które są potrzebne świadczenia, a które nie. Płacenie za usługę prowadziło jednak do pewnych patologii.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu.